zapraszamy na stronę pustep.pl.
Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 83. odcinku podcastu Push Start.
Dzień dobry.
Przy mikrofonach lekko chory Dariusz Badary-Woźniak oraz...
I bardziej zdrowy Przemysław Pimol-Lipiec.
No i spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby podsumować gamingowy rok 2023, bo najwyższa pora, mamy już prawie połowę stycznia. No i wypadałoby trochę porozmawiać o tym, co w ubiegłym roku się ciekawego działo w Giereczkowie, jakieś nasze topki przedstawić.
No myślę, że tak. Zrobiliśmy już podsumowanie liczbowe naszego podcastu, więc teraz zobaczmy, co się działo w branżuni i co tak naprawdę nam się podobało najbardziej, bo myślę, że to jest główny
powód. Tak, to jest najciekawsze i najważniejsze.
Tak, to jest główny powód.
No to co, no to może najpierw tak trochę przybliżymy statystyki.
Liczby.
Oczywiście proszę tego tak w 100% nie brać za jakiś wyznacznik, bo jest to do statystyki z tak zwanego Instytutu Statystyk z dupy. I są wyciągnięte z internetu.
Znaczy się mają obłożenie 25% błędem statystycznym.
Znaczy tam co jakiś czas się pojawiają jakieś głębsze statystyki, głębsze analizy robione przez jakieś uniwersytety. Czy przy pokazywane przez właśnie poszczególne firmy, czy to Steama, czy Epica i tak dalej. No ale to jest jakaś taka średnia wyciągnięta z tego wszystkiego, co tam gdzieś ktoś powyliczał. No i z tego wynika, że w 2023 roku na całym świecie było około 3,09 miliarda osób grających w gry wideo. W wszelaki sposób możliwy, od gier mobilnych do konsol, komputerów, handheldów.
Wow. Dobrze tak, liczę, że to jest około 10%?
A ile jest ludzi na świecie?
Chyba 32 miliardy, ale mogę
no to
się
tak.
mylić.
Mi się wydaje, że więcej chyba już.
No może. Ale w każdym razie no, dużo, to... dużo ludzi gra.
Tak. No i z tych statystyk również wynika to, że Fortnite ma nadal największą bazę graczy. Wynoszącą 35 milionów graczy.
350 milionów.
Jezu, 350 milionów. 350 milionów, co jest 11% tej globalnej populacji, tak?
No to też,
no. No ale to przede wszystkim dlatego, że a, Fortnite jest darmowy, b, Fortnite jest na każdym możliwym urządzeniu dostępny, od iPadów, telefonów, przez konsole, komputery, no wszystko i można grać crossplayowo. Także niezależnie od tego, gdzie wasi znajomi grają, to możecie grać z nimi.
No i moim zdaniem C, co najważniejsze, ma najmniejszy próg wejścia. Bo czy masz 3, czy masz 7, czy masz 30, czy masz 50 lat i tak się tam, myślę, odnajdziesz.
Mhm. Dokładnie. No i z kolejnych ciekawych rzeczy. Gry mobilne stanowią obecnie 51% globalnego rynku.
To jest ciekawe. Zwłaszcza,
no
że nie
tytuły.
Gram żadne.
No takie tytuły właśnie jak Honor of Kings czy PUBG Mobile to są te tytuły, które się gdzieś tam w znaczny sposób przyczyniają. Myślę, że wiecie, jest mobilna wersja Call of Duty, jakieś karcianki typu Hearthstone są, jest Fortnite na wersje mobilne, tak, więc trochę tych gier jest.
Match Free i tym podobne.
No to
myślę,
tutaj
one bardzo dużo robią.
No i taka najciekawsza moim zdaniem statystyka na sam koniec. W 2023 była olbrzymia liczba premier gier wszelakich na wszelakie konsole, urządzenia mobilne i tak dalej, ale takich dużych premier, takich istotnych powiedzmy dla hardkorowego gracza, było ponad 100.
To też sporo, no, w porównaniu do poprzednich lat, to myślę, że 2023 dał nam w końcu to, na co liczyliśmy.
No czy dał nam to, na co liczyliśmy?
Dobra, ja nie mówię jakościowo, mówię ilościowo.
Ilościowo tak, ale to myślę, że to jest ta kumulacja tego postpandemicznego zwolnienia rynku, jeżeli chodzi o premiery. Bo myślę, tak. To też w ogóle taka ciekawostka, że właśnie w 2020 roku był taki bardzo duży pik graczy, a teraz mamy spadek. Chyba 30% odeszło osób, które deklarowały, że wtedy grały w gry, to teraz już przestały grać w gry. No i właśnie no. To jest właśnie pokłosie tego, że w trakcie pandemii byliśmy w domach, siedzieliśmy w domach, nie wychodziliśmy nigdzie i tych graczy nam przybyło. Wszystkie te gierki właśnie pokroju Among Usa, pokroju tych jakichś takich darmowych Brawl Starli i jakichś takich innych rzeczy miały bardzo duży przyrost graczy, bo małym kosztem można było sobie pograć ze znajomymi, coś porobić i pogadać. Mhm. A teraz ci ludzie sobie już poodchodzili, ale znowu przez to, że pracowaliśmy w domach, te biura były pozamykane, to trochę się tych prawie poobsuwało. Było sporo premier przesuniętych na właśnie lata kolejne i to jest chyba taki pierwszy rok, w którym faktycznie zaczęły wychodzić gry na taką dużą skalę.
No chyba tak. No, właśnie cała ta kumulacja, bo mi się wydaje, że to się skumulowało właśnie ze wszystkich lat covidowych. Wszystko to, co miało wyjść, to wyszło wszystko teraz.
Podomykanie. Tak, zgadza się.
Więc tu jak najbardziej, a jeżeli chodzi o spadek graczy, to no, myślę, że naturalna rzecz, ludzie po prostu wrócili do spotkań IRL i już ich tak nie bawią gry jak nas.
Mhm. No to tak mówimy o tych ludziach, którzy wcześniej nie grali w gry, nie? Którzy się zainteresowali tym właśnie
dla
w poprzednich latach
czasu.
Z innych powodów. No natomiast możemy sobie zadać takie pytanie, Quo Vadis Game Devie, gdzie to wszystko zmierza, bo rok 2023 wytyczył nam pewne nowe trendy, pewne standardy, pewne nowe rozwiązania, mody w branży gier komputerowych, no i czy to dalej będzie szło w ten sposób, czy nie?
No,
to każdy... takie pytanie do ciebie, Przemku, czy uważasz, że dalej gry będą wychodziły niedorobione i popsute na premierę i będą je łatać, bo czemu nie?
To znaczy, ten temat już bardzo mocno poruszaliśmy, natomiast ja uważam, że to się zacznie z czasem zmieniać, bo w końcu ludzie przestaną kupować. Także nie oszukujmy się, jeżeli będziemy mieli cały czas niedorobione produkty, to ludzie się w końcu, myślę, zbuntują. Natomiast to, co ja się boję, że będzie coraz więcej właśnie nie tyle niedorobionych, tylko wiszących takich w early accessie, które będą najpierw sprzedawane, załóżmy tam, za śmieszne pieniądze, żeby mieć dostęp, a potem będzie robione po prostu uzupełnienie, czy pełna wersja będzie za dopłatą. Bo tego się obawiam.
Słuchaj, to ja bym sobie życzył, żeby tak właśnie było. Bo jak ja mam zapłacić 400 zł za grę na premierę, która jest niedorobiona, nieskończona,
no to
i potem czekać na DLC, które zrobi z tego wersję 2.0 i dopiero będzie grywalne i za to DLC musieć zapłacić kolejne 200 zł, w tak zwanym międzyczasie będąc zasypywany mikrotransakcjami, game passami, boże, battle passami czy innymi rzeczami w grze za pełną cenę, w grze, która jest niedorobiona, nieskończona, ma błędy, jest źle zbalansowana i nie działa tak, jak powinna. No to ja bym wolał zapłacić mniej, dostać produkt nieskończony, potestować, poczekać na premierę i dopłacić ewentualnie.
No myślę, że to by było jakieś rozwiązanie, natomiast no, zależy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No mi się ciężko tutaj też, jak wiesz, wypowiadać, bo ja gier za bardzo nie kupuję, tylko wykorzystuję subskrypcję do tego, więc tu tak tego nie odczuwam. Natomiast no, mamy bardzo dużo przykładów gier Early Access, które jednak w tym Early Accessie są bardzo długo. I to mnie bardziej przeraża, że te terminy dostarczenia gotowego produktu będą już bardzo mocno przeciągane wtedy.
Znaczy wiesz, to jest też trochę kwestia tego, że ostatnie lata były trochę na takim cross-generacyjnym rozskroczu właściwie, tak? No bo tu już mieliśmy Unreal 5, tu jeszcze część gier na Unreal 4 była robiona, tu już nowe konsole wyszły, nowe standardy, ray tracing, popularyzacja dysków SSD, właściwie już teraz wszędzie są dyski SSD. A jeszcze powiedzmy te 4-5 lat temu nie każdy miał, więc te gry, które tam gdzieś wchodziły, to bardzo dużo zauważyłem zmian silników w trakcie developmentu. Że przerzucają się na nowszy, lepszy silnik, nie? I no to jednak trochę kosztuje potem pracy. No też oczekujemy jako gracze gier większych, lepszych, bardziej rozbudowanych i to jednak wymaga czasu, szczególnie od tych mniejszych deweloperów.
No na pewno.
I przede wszystkim pieniędzy, więc no, trochę się nie dziwię, że te early accessy są jakąś metodą na wydawanie gier, ale z drugiej strony mamy bardzo dużo produkcji, które po prostu wychodzą, nie?
Tak, no ale też właśnie coraz bardziej boli, że coraz więcej tych produkcji wychodzi właśnie w bardzo kiepskim stanie.
I też ale wiesz, to zauważyłem, że tak sobie analizowałem bardzo mocno ostatnio to, co żeśmy grali, to, co jest w naszych topkach i to, co w ogóle graczom się podobało w zeszłym roku. czy biorąc pod uwagę Game Awards, czy te nagrody Steama i tak dalej, nagle okazuje się, że duża liczba tych gier, które odniosły faktycznie jakiś sprzedażowy sukces i cieszyły się popularnością wśród graczy, to są tytuły, po pierwsze, single player, po drugie, dość mocno rozbudowane rozgrywki i raczej z dużym budżetem. To, co się jeszcze kilka lat temu mówiło, że przyszłością jest gry multiplayerowe i gry usługi i tak dalej, to się okazuje, że te gry zawodzą. Redfall, który był koopem, jak miał być grą usługą, miał być wspierany. Zdech bardzo szybko przestał być wspierany, jeszcze szybciej. Diablo 4 nawet nie skomentuje.
Fallout 76 też próbuje się ciągnąć, ale no też nie oszukujmy się.
No on tam jest wspierany, ale no kwestia, czy to faktycznie jest rentowne, czy tylko dlatego, że Todd Howard obiecał.
No, wydaje mi się, że bardziej dlatego, że Todd Howard obiecał, natomiast no myślę właśnie, że dlatego wspomniałem też tu o Falloutie, że Fallout był właśnie takim bardzo mocnym pokazaniem, że jednak te gry usługi niekoniecznie się sprawdzą. Że
no, ale
tam...
Electronic Arts ile też miało w top? Przypomnijmy Anthema. W ogóle tak, gry Blizzarda, tak. Overwatch 2, który miał mieć kampanię single player, miał być rozwijany, nagle się okazało, że zawinęli kredki, bo się nie opłaca. Nawet z bety to chyba nie wyszło. I stwierdzili, że chyba muszą przeprojektować, bo wyszła beta multiplayera do dwójki, potem miała wejść misję, a potem jednak to skasowali i właściwie jakoś tak zrobili jakąś taką hybrydę, nie? Nagle z Overwatcha 1 zamiast Overwatcha 2 dostaliśmy Overwatcha 1,5. StarCraft jest martwy. World of Warcraft dostanie kolejne dodatki, które teraz będą sezonowe. Jeden dodatek będzie trzema dodatkami, nagle się okazuje. Gdzieś tam jakieś mobilki wypuszczają. No Diablo, to nie komentujmy.
Diablo pozostawimy bez komentarza, natomiast no, ja uważam, że jednak początek gier usług, nazwijmy to w ten sposób, czyli mamy właśnie Fortnite'a, mamy Valoranta, mamy wspomnianego przez ciebie WoWa. To są gry, które, no, to są gry, które już ustanowiły ten wysoki poziom na samym początku i teraz to, co... Dobra, wysoki poziom zaangażowania. Nie mówię o wysokim poziomie faktycznie, wiesz, tego, co one sobą reprezentują, no, ale to są gry, które zabrały te osoby, które się uzależniają od tego typu rozgrywki i myślę, że jest bardzo ciężko teraz przeskoczyć tą granicę. Wymyślić coś na tyle nowego.
Jeżeli ktoś jest wkręcony w jakiś tytuł, to on raczej nie przeskoczy na coś innego. Jeżeli dobrze się w czymś, przy czymś bawisz, tak jak my sobie znaleźliśmy tego Fortnite, próbowaliśmy różne gry, graliśmy w Call of Duty, graliśmy w CS-a, w Valoranta i tak dalej, a Fortnite został z nami już 1,5 roku i praktycznie nie ma dnia, żebyśmy na to 45 minut, godzinę nie siedli we dwóch, we trzech, pogadać co tam u nas i poklikać, nie?
No ale to mówię, to jest właśnie to, co reprezentuje sobą Fortnite. Masz cały czas nowy content, który jest utrzymywany w miarę na poziomie, więc ci się to nie nudzi. Masz dodatkowo w miarę łatwą rozgrywkę, w cudzysłowiu, bo my nie gramy jako zawodowcy, tylko gramy właśnie dla fanu, chillu i tak dalej. Możemy przy tym sobie pogadać, porozmawiać, powydurniać się. Nie musimy się na tym jakoś bardzo skupiać i to daje ten efekt. Tak jak pamiętasz, graliśmy w Redfalla, próbowaliśmy grać w Redfalla, no to nie dość, że to nie było tego elementu, który by nas przyciągał, bo tam się nic nie działo, to jeszcze połowa rzeczy nie działała, a sam vibe gry był taki nijaki.
Valorant... Z drugiej strony rok wcześniej mieliśmy tego Back 4 Blood, w którego bawiliśmy się świetnie.
Tak.
Który miał bardzo podobny system rozgrywki w założeniu do Redfalla, tak? No bo wszystko to bazując na tym Left 4 Dead, tylko tutaj zamiast zombiaków zrobili wampiry. Samo założenie było bardzo fajne, tylko gra technicznie nie dowiozła. Bo ona, gdyby ona działała prawidłowo, gdyby te questy się nie bugowały, to był taki dobry pograj właśnie, no, tak jak zagramy w Borderlands raz na jakiś czas, nie?
Ale to myślę, że...
W technicznym stopniu była źle zrobiona.
Black 4 Blood było bardziej grą, jeżeli chodzi o poziom trudności, moim zdaniem dopasowaną. Tam miałeś jednak to wyzwanie. Tam graliśmy, żeby skończyć tak naprawdę, bo nie graliśmy, żeby się w to wkręcać, ale graliśmy po to, żeby ją skończyć i ona stawiała przed nami jakiś poziom trudności. A tu ten poziom trudności w Redfallu polegał na tym, że biliśmy się z mechaniką gry, która nie działała. A nie biliśmy się z tym, co powinniśmy, więc no...
Że gra po prostu od samego koncepcyjnego założenia była technicznie spieprzona, tak? Od samego gameplayu, to wszystko... Same założenie było dobre, gra po prostu źle wykonana, nie?
Zgadza się.
Więc tak właściwie moim zdaniem, jakbym tak prognozować, gdzie ta branża będzie zmierzała, to mam takie wrażenie, że bardzo mocno usadowią się na topkach sprzedażowych duże studia robiące duże, rozbudowane gry dla pojedynczego gracza, gry na duże ilości godzin. I tutaj mam na myśli głównie Sony, głównie właśnie Ubisoft dalej będzie wiódł prym, gdzieś tam Nintendo tymi swoimi dużymi hitami. Jakieś tam, podejrzewam, Microsoft też zacznie coś takiego w końcu wypuszczać. Takie, wiecie, te kinowe przeżycia, te tak zwane samograje, nie? Właśnie typu Spider-Man, typu Zelda. Znaczy Zelda może nie jest samograjem, ale wiecie, o co mi chodzi. Gry na dużą liczbę godzin, dopracowane dla pojedynczego gracza, które znajdą swoich odbiorców i one będą faktycznie wiodły prym, a z drugiej strony branża będzie siedziała na graczach kompetytywnych, na graczach multiplayer, którzy potrzebują jakiejś tam rywalizacji, potrzebują endgame'u w jakichś grach i oni będą tukli właśnie w Diablo, w The Division, w Destiny, jakieś Call of Duty i tak dalej, nie? Więc gry usługi...
Połe tego typu rzeczy, nie?
Tak, gry usługi będą jedną tą nogą tego game devu, drugą nogą będzie gry single player, a trzecią nogą to będą gry mobilne, nie?
Mi powiem ci szczerze, czego brakuje cały czas, jeżeli już rozmawiamy o latach poprzednich, to nie wiem, czy pamiętasz, jak wyglądał Assassin's Creed Brotherhood w multiplayu. To było właśnie dla mnie idealne wypośrodkowanie gry usługi z grą single. Miałeś historię do ogrania, a tam miałeś możliwość wejść sobie w multiplayer i grać tego kompetytywnego multiplayer, ale w takim fajnym stopniu.
Ale zobacz, bo to była w ogóle taka mega moda swojego czasu, że każda gra miała multiplayer. Uncharted miał multiplayer, The Last of Us 1 miał multiplayer, właśnie Assassiny miały multiplayer. One były takie, wiecie, mocno casualowe i mam wrażenie, że one utrzymywanie tych serwerów było nierentowne dla tych gier, nie? W sensie, bo jeżeli ktoś sięga po taki tytuł dla fabuły, no to on z ciekawości odpalił tego multika, ale to nie było nic, co by na dłużej przyciągnęło, dlatego Naughty Dog próbowało zrobić tego The Last of Us multiplayer, ale on zdech, tak? To się nie udało i to nie, raczej nie wyjdzie. I raczej zostaną przy tych właśnie grach dla pojedynczego gracza, a jednocześnie widać po ruchach Sony, że Sony zainwestowało właśnie, chyba Bungie wykupili, tak?
Nie wiem, musiałbym sprawdzić.
Żeby właśnie robiło im gry usługi, nie? Więc to idzie w tą stronę, nie? Także no... W tą stronę to pójdzie, raczej wątpię, żeby coś się zmieniło. Ja bym, marzyłoby mi się, żeby Baldur's Gate trójeczka było standardem do pracowania gry na premierę i sposobu. Mam wrażenie, że już troszeczkę będziemy odchodzić od takiej monetyzacji drobnymi kosmetykami, tylko wszystko będzie szło w te battle passy nieszczęsne. I to jest może dobre dla tych, którzy chcą.
Myślę, że tak, no ale wiesz, no to też, żeby te battle passy się opierały na kosmetyce, to jest najważniejsze. Reszta... Niech sobie robią w ten sposób mikrotransakcje. Natomiast ja bym sobie życzył na przykład tego, co było i zresztą jeszcze jest ściągnięte, czyli DLC-ki, ale potężne DLC-ki. Tak jak mamy uzupełnienie na przykład Cyberpunka, które wyszło, no to dla mnie jest marzenie.
No tak, zdecydowanie. Znaczy, i to jest właśnie, bo jak sobie tak ogrywałem jakieś tam w zeszłym roku gry zaległe, typu właśnie Spider-Man 1 i dodatek Miles Morales, który był standalone, jak sobie popatrzymy właśnie na Cyberpunka, na Wiedźmina, jak sobie nawet na Assassiny popatrzymy, no fakt, że do Valhalla tam chyba były 3 czy 4 dodatki, ale one były całkiem duże i całkiem fajne, więc fajnie, niech sobie to idzie w tą stronę faktycznie, niech to będzie duży content. Dobrze, jak gdyby nie byłby wycięty, tylko był przygotowany specjalnie, to był uradowany.
Tak. Właśnie dlatego mówię, no to nie może być wycięty element gry, który później uzupełnimy, tylko coś, co się fajnie przedłuży nam tą rozrywkę właśnie w single playerze.
I nawet niech będzie fajnie płatny, niech sobie deweloperzy zarobią, niech mają tą kasę na łatanie, powiedzmy, jakieś tam niedoskonałości, bo to się zdarza, ale chciałbym i życzę tego sobie i wam, co już kiedyś powiedziałem, żeby gry były jak najbardziej dopracowane na premierę. Żebyśmy wrócili do tego standardu, że oznaczenie, że gra jest, ma status złoty i trafia do tłoczni, było faktycznie tym końcem prac nad grą, a nie spinaniem pośladów na day one patcha, nie?
Dokładnie tak. No to co, myślę, że możemy przejść do naszych podsumowań, topek.
Topek, tak. Ja bym chciał podkreślić, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, to w ogóle nie ma tutaj kolejnej żadnego znaczenia. Ja nie ustawiałem sobie tych gier od najlepszej do najgorszej. Tak jak mi przyszło z głowy, tak sobie je wypisywałem. Nie będziemy też jakoś bardzo szczególnie długo dlaczego rozgadywać. Mm-hmm. I są tutaj dwa tytuły, które z mojej strony nie ograłem dwóch tytułów do końca. Trochę tylko wyliznąłem, właściwie nawet trzech. A one są to dlatego, że są to dobre gry i dlatego, że ustaliliśmy sobie, że nie będziemy się dublować w tytułach.
Tak, tak. I Darek musiał się mocno napocić, bo ja za mało gram.
Czy napocić? No to dobre tytuły są. No to dobra, no to dobre, dawaj, co u ciebie, powiedzmy po kolei.
No to lecimy. Ja tak samo jak i ty też dam disclaimer. Nie ma żadnego znaczenia w kolejności. Generalnie uważam, że to są dobre gry i też nie chcę po prostu żadnej stawiać tutaj na piedestale, bo nie o to chodzi. Nie robimy recenzji 10 na 1, 1 na 10. Więc jedziemy sobie. Ja jestem za Sea of Stars i już dużo się rozwiodłem na kilku poprzednich odcinkach, natomiast generalnie za muzykę, za vibe, jaki ma w sobie, za to, że bardzo fajnie wraca do takich klasycznych JRPG-ów. No i przez to bardzo mocno poruszył moją nostalgię, jeżeli chodzi o sam typ rozgrywki i wszystkie rzeczy, jakie tam się działy, po prostu mi się podobały i ja wybieram tę grę po prostu z tych takich mniejszych gierek, jest naprawdę mega.
Ja sobie muszę w końcu ograć, bo to jest jedyna gra z tego zestawienia, której nie miałem przyjemności. Dobrze, no to u mnie no bez zaskoczeń Baldur's Gate 3 tylko i wyłącznie, znaczy dobra, tylko i wyłącznie, aż dlatego, że ta gra była w genialnym stanie na premierę. No mieli Early Access, ale no wyszła w dniu premiery, w dniu, w którym zacząłem w nią grać, była w stanie zadowalającym. I ma świetną fabułę, świetne mechaniki, bawiłem się świetnie i mam nadzieję, że kiedyś będę miał na tyle dużo wolnego czasu, żeby móc tą grę zagrać jeszcze raz i faktycznie zagłębić się w meandry tego, co twórcy przygotowali, bo właściwie grę tylko przeszedłem wątek główny i tak pobocznie trochę zlałem.
No dobra. To ja lecę coś, co na pewno u ciebie też by się znalazło, więc Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Za to, co dowiózł, jeżeli chodzi o historię, bo sama rozgrywka niewiele moim zdaniem się, to znaczy ona się wiele zmieniła, ale ja tego tak bardzo nie odczułem, że to bardzo wpływa na rozgrywkę, ale sama fabuła, to jest fabuła, która tak naprawdę przewyższyła oryginalnego Cyberpunka dla mnie.
Tak, ona była fajnie pokazał po raz kolejny, że on potrafi w krótkie historie.
Ona była fajnie dopracowana, była fajnie zagnieżdżona, to wszystko trzymało cały czas w napięciu w tym samym obwodzie, nazwijmy to, bo w głównym Cyberpunku za dużo tych linii fabularnych się przecinało między sobą i były takie, one też były fajne, ja nie neguję, że one były złe, to znaczy inaczej, nie neguję, potwierdzam, były dobre, o, bo się zamyśliłem.
Jakości, nie podważasz tak, jakości dokładnie. Questów pobocznych, tak?
Questów pobocznych czy questów głównych, bo główne questy też się tam wchodziły w meandry takie, że zaczynaliśmy tak naprawdę trzy różne wątki w questie głównym i później dopiero mogliśmy ciągnąć sobie je gdzieś w pobocznych i tu nie było tego tak bardzo wyczuwalnego. Te wszystkie nawet poboczne były tak fajnie wpasowane, tak osadzone, że nie czułem tego, że to są questy poboczne tak naprawdę.
Uh-huh. Ja też potwierdzam, to mi się bardzo podobało. Ja bardzo lubię CD Projekt za smaczki, za detale, za to, co tam jest dorzucone dookoła dla takich naprawdę fanów. No i nie mogę się doczekać, bo już ogłosili, że studio w Bostonie ruszyło pełną parą i pracują już nad tym dwójką. Tak. Wiedźmin 4 też jest już tam na jakimś tylko etapie prac. Cztery projekty teraz w ogóle ciągną, więc trzymam kciuki za CD Projekt, żeby to się nigdzie nie wykoleiło. A u mnie na liście następny jest Spider-Man 2 i ja go tak naprawdę w zeszłym roku nie ograłem, nie? Zacząłem w niego dopiero grać teraz i to jest bardzo dobra gra. Ja się nie spodziewałem, bo wiecie, jak się patrzyło na te trailery, to wyglądało
to... Bardzo śmieszkowaliśmy z tego, jak
tak,
to wygląda.
Tak, bardzo śmieszkowaliśmy na tych zapowiedziach, że ta gra wygląda gorzej niż ta wersja podstawowa na PS4 tej jedynki. I okazuje się, że te trailery po prostu tak chusteczkowo wyglądały, bo ta gra naprawdę wygląda świetnie. Wyciąga z PlayStation 5, no nie wiem czy ostatnie soki, ale powiedzmy dużo. Ma maksimum tego, co na dzień dzisiejszy jest w grafice dostępne. Ray Tracing świetnie tam działa, liczba klatek, rozdzielczość to jest super. Ten Nowy Jork, który tam mamy zaprezentowany, jest naprawdę fajnie rozbudowany. Ja przechodziłem jedynkę, dodatek i dwójkę, tak jakby jedno po drugim sobie ogrywam. W ciągu tam ostatniego miesiąca praktycznie bez przerwy gram tego Spidermana. I ta dwójka naprawdę widać ten przeskok pod względem ilości NPC-ów, detali, które gdzieś tam są na ulicach. No i co tu więcej można o tej grze powiedzieć? No to jest to, co wszystko było dobre w podstawce i w dodatku, to jest teraz tego więcej i bardziej. A to, co się nudziło, po prostu powycinali. Wszystkie te aktywności, które były nużące, polegały na tym, że ej, idź tam i kliknij, albo idź tam i zawalcz. Po prostu to wszystko zostało wycięte, zostało samo to mięsko. Mamy dwóch grywalnych bohaterów, jest dużo plot twistów fabularnych. Jest to całkiem dobre widowisko dla fanów superbohaterów i dla fanów gier PlayStation.
Mhm. No dobra. To ja teraz lecę, czekamy, tu będzie najazd na nas. Starfield.
Na ciebie.
Na mnie. Dobrze, na mnie. Ja generalnie jako znany psychofan Bethesdy i rozwiązań Bethesdy oczywiście traktuję wiele błędów i wiele rzeczy przez palce i one mi nie przeszkadzają, a wręcz przeciwnie, czasem mi podkręcają nawet tą grę. Bawiłem się bardzo dobrze. Myślę, że podkreśleniem tego, jak dobrze się bawiłem, to jest to, że zakończyłem wątek główny chyba z 7 razy i do tego jakieś 7 skończyłem sobie tak po prostu, żeby sobie pograć, żeby polatać po tych planetkach. Co prawda one są puste, ale i tak mi się tam bardzo fajnie biega, bardzo fajnie rozwija postać. Podoba mi się to, że w końcu jest zrobiony Game Plus, nazwijmy to, New Game Plus. On jest w fajny sposób tutaj zagnieździony, no i sama historia też mi się bardzo podobała.
Jest ja taka ostatnio trochę nietypowa. Sobie rozmyślałem, dlaczego nie pałam taką miłością do Starfielda, jak na przykład pałam do Skyrima, Obliviona, Morrowinda, do Falloutów, dwójki, trójki, New Vegasa, czy nawet czwórki. I odpowiedź jest prosta. Oni zrobili grę Bethesdy, wykastrowaną z gry Bethesdy.
Trochę tak.
Ja nie wiem, czy to jest takie tylko i wyłącznie moje odczucie, ale ja zawsze, to okej, tam drewnianość, poziom fabuły i tak dalej, bugi, spoko, nie? To jest rdzeń gier Bethesdy i to zawsze tak wyglądało, ale mi brakuje tego, tej jakiejś takiej eksploracji, tej tajemnicy, tego, że tam zawsze, tak samo jak chwalę CD Projekt za umieszczenie jakichś smaczków, to mi właśnie zawsze lubiłem to w Bethesdzie, że gdzieś tam wchodziłeś do jakiejś jaskini i gdzieś tam jakiś magiczny czar, jakaś magiczna broń, coś w ogóle kompletnie pobocznego. Gdzieś sobie widziałeś na horyzoncie jakąś lokację, tam się faktycznie dało wleźć i tam coś było. Jakaś walka z przeciwnikiem, jakaś mini historia, coś tam się działo, a w Starfield mam wrażenie, że jest trochę z tego wykastrowany przez to, że na tych planetach to po prostu lądujesz, jest losowo generowany jakiś tam kwadrat.
Nawet myślę bardzo mocno jest wykastrowany, bo chociażby znana lokacja na Ziemi, gdzie odnajdujemy po prostu budynki tak naprawdę, no ona też niewiele wnosi. W Falloutach jednak to było zawsze ukryte jakoś, nie wiem, w holokasetach, czy było jakieś ułożenie, tak twoje ulubione stwierdzenie, environmental storytelling. Tak, czyli mamy jakieś ułożone tak... tło tak poukładane
no
postacie, że same to...
Burcz Kalifa na środku niczego, nie? Bo tak. Wszystko inne przepadło, a to stoi.
Tak, i no to trochę boli, natomiast mówię, ja patrzę troszeczkę z innej perspektywy, bo patrzę z perspektywy takiego gracza, żeby iść rozegrać, przejść, jeżeli chodzi o Starfielda i dlatego mi się podoba, natomiast faktycznie tu jest wykastrowane, jeżeli chodzi o te fajne wstawki Bethesdowe, które zawsze się zdarzały.
Tak. Dobrze, no to ja kolejną grę, której nie skończyłem, a skończę kiedyś, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom i nie skończyłem jej dlatego, że wiedziałem, że jeżeli zagram w Tears of the Kingdom, to już więcej nie będę chciał wrócić do Breath of the Wild i bardzo chciałem mieć na kanale gameplay z głównego wątku Breath of the Wild, chciałem sobie jeszcze raz ten wątek przejść, bo ja gdzieś w okolicach premiery to tam 140 godzin spędziłem w tej grze. I stwierdziłem, że sobie jeszcze raz to sobie przejdę, nagram sobie to na Wadario Gaming i przy okazji sobie przypomnę, no, na czym to polega. I od razu tak jakby kończąc to, wyrobiłem się chyba tam dzień czy dwa dni po premierze Tears of the Kingdom, siadłem do tej gry i ona mnie zachwyciła. Jest rewelacyjna, jest wspaniała, tylko jest to jakby nawet nie, że dwa razy więcej, tylko trzy razy więcej tego wszystkiego dobrego, co było w Breath of the Wild. I ciągiem jest to trochę męczące i po pewnym czasie mi się to znudziło. Nie chciało mi się w to dalej brnąć, bo mechaniki mamy te same, plus rozbudowane, nowe rzeczy, nowe umiejętności. Mamy tak jakby trzy mapy, bo mamy to podstawowe Hyrule, to które było w Breath of the Wild. Mamy te powietrzne wyspy, Mhm. Mamy jeszcze drugie tyle pod ziemią dungeonów, nie? Mhm. Które tam mają swoje zagadki i rzeczy do eksploracji, dostarczanie światła, oświetlanie i tak dalej. I no fabularnie no to jest dalej Zelda, Link ratuje księżniczkę znowu, bo tak. Tym razem na początku mamy wyjaśnione, co się spieprzyło. Nie musimy tego dochodzić, dlaczego się tak zadziało, tego już wiemy, więc musimy sobie po prostu dojść tak jakby do rozwiązania. Są te wszystkie fajne kultowe lokacje, cały ten mechanika budowania tych pojazdów, sklecania jakichś rzeczy, no do rewelacja, super to jest. To się naprawdę dobrze gra i znowu pewnie poświęcę. Jak już tak odpocznę, jak znowu mi znajdzie chęć na granie w Zeldę, to znowu pewnie za 100 godzin to wpakuję, nie?
No myślę, że po prostu za dużo ciągiem zrobiłeś, dlatego cię przytłoczyło. No ale czasem tak bywa. Dobrze, ja mam tak naprawdę objawienie, jeżeli chodzi o gameplay tego roku, czyli to znaczy zeszłego 2023. Hi-Fi Rush. Tak. Mimo tego, że graficznie, nazwijmy się, był prosty, co prawda nie jest to proste zrobić taką grafikę, natomiast uznajmy to za prostą grafikę, jeżeli chodzi o oglądanie jej. Ona jest fajna, dopracowana, ja nie mówię, ona jest bardzo ładna, bo to jest grafika taka komiksowa, która mi bardzo się podoba.
To jest po prostu ładna animacja, no.
Jest bardzo fajna, ale wiesz, tu mówię, jeżeli chodzi o prostotę, to chodzi mi o to, że to nie jest, wiesz, tak wyłuskane, jak, nie wiem, Cyberpunk, że masz ray tracing, że masz, wiesz, możesz się przejrzeć w kałuży i będziesz, wiesz, się zachwycał tym, jak się odbijają refleksy na kałuży, tylko masz bardzo fajną właśnie taką kartunową grafikę i sam pomysł na rozgrywkę. Bo jakby ktoś nie wiedział jeszcze, chociaż wątpię, żeby tacy się tu zdarzyli, to jest gra po prostu rytmiczna. Jest
slasher, rytmiczny slasher.
Tak, jest mega zrobiony. Nawet taki człowiek jak ja, któremu słoń nadepnął na ucho, był w stanie w to grać, był w stanie to przejść i był w stanie się przy tym zarąbiście bawić. Mhm. Więc tu...
Też polecam, też mi się bardzo podobało. Mhm. Dobrze, no to Dziedzictwo Hogwartu. Co ja tu mogę powiedzieć? No ja lubię Harry'ego Pottera, może nie tak bardzo jak moja żona, ale bawiłem się świetnie przez to, że wykreowali naprawdę dobry, magiczny świat do eksploracji, do latania, do zwiedzania. Jeżeli chodzi o fabułę, czy o mechaniki rozgrywki, to pod wieloma względami można tam wiele zarzucić tej grze. Ale po pierwsze, bardzo dobrze chodziła na premierę. To jest dla mnie, w ogóle w tym roku uznałem, że nie będę chwalił żadnej gry, która miała problemy techniczne na premierę. Więc Hogwarts działał bardzo dobrze, przynajmniej na PS5, nie wiem jak tam było na PC-cie. Na Switchu podobno też działa całkiem nieźle, bo już wyszedł na port na Switcha. Jest biedny i graficznie, ale działa dobrze. No i wiecie, no kurde, no mamy Hogwarts, mamy zamek, który został faktycznie zbudowany na bryle zamku. Okna się zgadzają, pomieszczenia się zgadzają, nie mamy jakiegoś, wiecie, po prostu rozciągniętego terenu, który gdzieś tam zmniejsza, powiększa, przenosi nas do innej lokacji. Tylko faktycznie, jeżeli gdzieś jest okno, to okno możemy z drugiej strony znaleźć, nie? To wiem, że ludzie na freakamie latali na PC-cie i faktycznie te wszystkie pomieszczenia się zgadzają z całą konstrukcją zamku. Więc to jest dobrze zbudowane. Masa sekretów, masa znajdziek, rzeczy do robienia, jeżeli ktoś lubi i to wszystkie rzeczy, lokacje z filmów, z książek sobie znajdzie. Dodatkowo masa fajnej zabawy przy hodowaniu zwierzątek, przy uprawie jakiejś, wiecie, magicznej rzepy i tego typu. Mamy ten cały pokój życzeń. My sobie tam dekorujemy, zbieramy surowce. To jest w ogóle, w sensie dla mnie, ja nie lubię takich rzeczy, ale mam takie wrażenie, że oni kreowali to właśnie głównie na przykład do fanek Harry'ego Pottera, które, wiesz, jakiś taki simsowy pierwiastek sobie tam znajdą w tym dekorowaniu tego domku, zbieraniu tych surowców, żeby tam jakiś nowy kolor zasłon i nową komodę, czy tam portrecik sobie kupić. I to jest całkiem spoko. No fabularnie, tak jak mówię, poprzemiliśmy może, tak?
Nie mogę się wypowiedzieć, to jest najgorsze, że nie mogę się wypowiedzieć, bo nie grałem Hogwartu, ale widziałem gameplaye, z widzenia mi się też bardzo podobał i bardzo fajnie chodził płynnie, natomiast no, z samej rozgrywki nie potrafię powiedzieć. A tu wspomniałeś o tym simsowym pierwiastku, to myślę, że właśnie to był bardzo dobry zabieg, bo jednak fanami Harry'ego Pottera nie są ani sami mężczyźni, ani same kobiety, tylko mamy bardzo zróżnicowany, tak powiem tutaj, jak to nazwać? Fandom, tak, fandom. I Tu jest coś dla każdego, tak naprawdę.
Mhm. Nie chcesz, nie musisz... fajnych aktywności, nie? Latamy na tych miotłach, są jakieś wyścigi, tam możemy prowadzić sklep, no dużo jest, szukamy jakichś tych stron, rozwiązujemy zagadki, zwiedzamy jakieś dungeony. Naprawdę dużo jest, dużo, dużo fajnych rzeczy jest. No tak jak mówię, fabularnie, no to tam jest bardzo prosta ta fabuła, nie? Taka jest trochę durna, bo jesteśmy uczniem, który nagle na piąty rok dopiero trafia i jest nowy, tylko po to, żeby, wiesz, już tam mieć odblokowane jakieś rzeczy w progresie tym szkolnym, nie? Mhm. I on tam nagle jest super genialny i tam na wszystko mu pozwalają, takie głupotki. No ale te zagadki są fajnie zrobione. Cała ta starsza magia też całkiem okej, to powiedzmy działa. No i przede wszystkim to, co mnie najbardziej urzekło, no to jest system walki, nie? W sensie on jest mega satysfakcjonujący, nie jest jakoś skomplikowany, ale można bardzo fajnie kombić te czary. To się bardzo przyjemnie rzuca, dźwięki, wibracje pada w trakcie rzucania tych czarów, są naprawdę mega satysfakcjonujące. No to jest takie, wiesz, proste papier, kamień, nożyce, bo tam jeżeli ktoś zakłada czerwoną tarczę, to trzeba czerwonym zaklęciem to zdjąć, nie? I tak dalej. Ale bardzo, bardzo przyjemnie się w to walczy i bardzo dobra gra moim zdaniem. Muszę sobie aż wrócić chyba kiedyś.
No dobrze, to przechodzimy dalej. Ja bym nie był sobą, gdybym nie wybrał jeszcze do topki jakiegoś symulatora w tym roku. Trafił tam City Skyline 2, czyli symulator miasta, zarządzanie miastem. I tu bardzo mi się podoba w tym, że to jest to, czego oczekiwałem tak naprawdę po Skyline 1, czyli Skyline 1 ze wszystkimi możliwymi modami, które mi się podobały.
Tak, to co wypuszczali, to co żeśmy gadali chyba na którychś konferencjach zapowiadali, że fajnie byłoby, gdyby do dwójki dodali kwintesencję wszystkich dodatków, które gdzieś tam na przestrzeni lat wychodziły, nie? I to zrobili.
Tak, i to zrobili i oprawili to pięknie graficznie, zwłaszcza teraz jak mam nową kartę graficzną, to mogę to jeszcze bardziej docenić, więc naprawdę fajnie zrobiony, na razie nie znalazłem żadnych rzeczy, które by mnie denerwowały w tym symulatorze, gdzie w jedynce miałem te problemy i bardzo mnie na przykład irytowało rozwiązanie dróg, których nie można było za bardzo modyfikować przez moda. No tu mamy jednak już to rozwiązanie, że możemy te korki jakoś rozładować, więc...
Tak, też mi się bardzo podoba City Skylines. No i co, no i u mnie jest na samym końcu właściwie listy Alan Wake 2. Też go nie skończyłem, bo odświeżałem sobie jedynkę przed premierą dwójki. To jest znowu lepiej, więcej, fajniej tego, co było, a jedynka była trochę nużąca, bo miała bardzo fajną fabułę, bardzo fajny klimat, ale gameplayowo to był dramat, nie? W sensie przez 8 godzin literalnie robiłeś cały czas to samo, biegałeś po lokacji, spieprzałeś przed potworkami, świeciłeś im latarką w ryj i strzelałeś z pistoletu. I biegłeś dalej. Tutaj ten schemat, powiedzmy, odrobinę jest dalej powielony, ale jest dużo fajnych zabiegów. W postaci, że mamy dwie postacie, jakkolwiek to nie brzmi, nie? Mamy dwóch bohaterów grywalnych, mamy Alana Wake'a i mamy panią agentkę FBI. Są genialne nagrywane przerywniki filmowe, gdzie występują prawdziwi aktorzy. Wrócił Max Payne, przepraszam bardzo, to nie jest pan Max Payne, bo nie mają praw autorskich, bo Rockstar ma prawa do Maxa, więc to jest inny agent FBI, który wygląda jak Max Payne, bo podkłada mu twarz Sam Lake, czyli założyciel studia Remedy.
Zgadza się.
I oni w ogóle zresztą lubią się w grze słów. Ciekawostka, bo to nie każdy wie, pan Sam Lake naprawdę nie nazywa się Sam Lake, tylko nazywa się pan Sam i odpowiednik słowa jezioro w języku fińskim. I postanowił, ponieważ to słowo jest trudne i w Stanach tam mieli problem, to po prostu zmienił sobie na pana Sam Lake, przetłumaczył sobie to słowo 1:1 i bardzo lubi nadawać swoim postaciom właśnie Alan Wake, Max Payne, i tak dalej.
No tak.
No także jako nazwiska przymiotniki czy rzeczowniki, które gdzieś tam określają stan danego bohatera na przykład. No i ogólnie gra jest bardzo fajna, w sensie ma dobry klimat, tam jest dużo smaczków, jest, wiecie, oni połączyli właściwie teraz wszystkie te swoje uniwersa i mam świadomość, że gdyby mieli prawa do Maxa Payne'a, to autentycznie postacią tego detektywa, agenta FBI, faktycznie byłby emerytowany, czy tam, wiecie, już po przejściach pan Max Payne. Musieli go nazwać inaczej, ale to jest ewidentnie nawiązanie. Wiecie, cała ta kapela rockowa Old Gods of Asgard, która występuje w tych grach, nawiązania do Control, do tych wszystkich innych gier i tak dalej, to wszystko fajnie siedzi. Jest naprawdę klimat, gra się to wyśmienicie, gra wygląda pięknie. No ma może duże wymagania, może jest pamięciożerna i wszystko żerna, no ale wygląda dobrze, nie?
Żeby wyglądać dobrze, musi być pamięciożerna, nie oszukujmy się.
Dobrze. No to podsumowując,
tak.
Cały ten rok 2023, dużo gier było granych, przynajmniej u mnie.
Sporo. Zresztą jak chcecie wiedzieć dokładnie, to wróćcie do poprzedniego odcinka.
W liczbach, tak. No, ale w sensie dużo premier się z powrotem udało pograć w premiery, bo poprzednie lata to nie bardzo mogłem sobie, nie mogłem zaufać żadnej grze na premierę, żeby ją ograć.
Tak.
A teraz jakoś tych premier było sporo i wszystkie, chociaż nawet jeżeli coś było w Game Passie, a niekoniecznie mi się podobało, to starałem się zawsze chociaż trochę pograć i sprawdzić, jak to wygląda, więc... Dużo tych gier było uruchomionych, bardzo dużo gier skończyłem, jestem z tego roku bardzo zadowolony i życzę sobie, żeby ten nowy, 24 też był tak owocny, jeżeli chodzi o gry, a premier na horyzoncie dużych jest bardzo sporo.
Tak, tak, zresztą po tym jak odwiedziliśmy targi, też trochę rzeczy widzieliśmy, chociaż z targów chyba większość rzeczy już się pojawiła. Więc,
no jeszcze kilka chyba tam.
Jeszcze kilka zostało, ale to też jeszcze opowiemy kiedyś. Generalnie bardzo fajny rok. No, ja niestety cierpię chronicznie na brak czasu i mimo tego chronicznego braku czasu myślę, że ograłem bardzo dużo gier jak na siebie. Też bardzo dużo skończyłem, bardzo dużo poświęciłem niektórym grom, bo tak jak Sea of Stars czy Cyberpunk to były dla mnie bardzo długie godziny.
Ja bym właśnie nie chciał nic mówić, że ty nie masz czasu na granie, bo ile razy przyszedłeś na Fila?
Cicho.
Który raz grasz w Outer Worlds'y?
Trzeci.
Ile razy w tym roku skończyłeś Cyberpunka, znaczy zeszłym?
Zeszłym? No, nie mówię. Nie będę no wam mówił. Nie
więc
będę
proszę,
wam mówił,
bo... proszę nie słuchać Przemka, że on nie ma czasu na granie, bo...
Ja nie mam czasu, nie mam czasu. Ja jestem chronicznie zabiegany, więc nie mam czasu, ale gram dla was, żeby wam poopowiadać. To jest moje poświęcenie.
Dobrze, no to w takim razie jeszcze dwa szybkie pytania do ciebie, drogi Przemku. Jedno pozytywne i jedno negatywne wydarzenie z zeszłego roku gamingowego.
Z pozytywnych, no to na pewno właśnie odkrycie Sea of Stars, bo to była dla mnie taka gra, która mi się trafiła w międzyczasie, żeby zobaczyć co to, a co to i dopiero okazała się perełką, więc tu jest dla mnie gamingowo mega. A negatywnie? Negatywnie mi ciężko coś znaleźć takiego bardzo negatywnego w tym roku, bo ani nad niczym się tak bardzo nie zawiodłem. No może ten Starfield faktycznie był takim zawodem, jeżeli chodzi o to, czego się spodziewałem po zapowiedziach, a co tak naprawdę dostaliśmy. Bo jednak to był taki troszeczkę strzał w pysk.
Dobrze, to jeżeli pytasz o moje pozytywy i negatywy zeszłego roku...
Tak.
To pozytywem niewątpliwie będzie to, że ludzie w końcu zaczynają się budzić w kontekście tego, co jest w recenzjach, nie? W sensie przestaliśmy już tak bardzo wierzyć tym wszystkim ocenom i recenzentom, zaczęliśmy się skupiać na tym, co faktycznie wychodzi na premierę i obserwować te gry. No i właśnie negatywne to jest to, ile w zeszłym roku było spapulanych premier, jak to wyglądało. I to było z grubej rury, bo od Forspoken przez Star Wars, przez Redfall, Diablo, Lords of the Fallen, właśnie problemy Starfielda, więc bardzo dużo tych poślizgów tutaj było wszelakich.
Oby mniej jednych, oby więcej drugich.
No więc... i wypiszcie nam w ankietach, w komentarzach, w pytaniach różnych wasze pozytywy i wasze negatywy zeszłego roku.
Tak, jesteśmy ciekawi jak zwykle. No to cóż. Pożegnamy się z wami na dziś. Trzymajcie się.
Pa, pa. Papacki. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.